Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach.
Tym razem moim Państwa gościem będzie Nikola Kołodziejczyk. Pianista, aranżer, kompozytor, człowiek od zadań specjalnych.
Miałem 4 lata, kiedy zacząłem myśleć poważnie o właśnie tworzeniu muzyki. Wydaje mi się, że dzięki temu, że rzeczywiście otrzymałem tę edukację, a miałem szczęście do pedagogów, no teraz mogę się cieszyć tym, że praca idzie sprawnie, nie mamy jakby problemów technicznych z jakby wyrażeniem tego, o co nam chodzi.
Nikola Kołodziejczyk jest moim i Państwa gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Po raz pierwszy w Bydgoszczy? Chyba tak.
Tak, bardzo miło.
Jak odbiera Pan salę koncertową Filharmonii Pomorskiej?
Bardzo dobrze nam się pracuje, bo bardzo dobrze też brzmi akustycznie, więc odbiór jest bardzo dobry, pracuje się w komfortowych warunkach.
Powiedziałabym, że dla pana to jest chleb powszedni, łączenie gatunków i mieszanie w tych gatunkach. Jest pan takim trochę specjalistą od, nie chcę mówić trudnych, ale niełatwych nut w każdym razie. Mało tego, jeszcze jest pan specjalistą od niełatwych nut, które lubią słuchać słuchacze i jednak z jakimś wkładem pracy, ale lubią grać muzycy.
Tak, staram się, żeby jednak nieoczywiste rozwiązania nie były kosztem wykonawców i kosztem słuchaczy. Raczej, żeby to było coś kreatywnego, co z drugiej strony no jest czymś ciekawym, przyjemnym do odsłuchu.
No, każdy by powiedział, że już wszystko było, prawda? A jednak jak się okazuje, wcale nie, w brzmieniu również.
Muszę powiedzieć, że oczywiście wielcy mistrzowie są dla nas wielką inspiracją, natomiast idziemy do przodu w tym sensie, że dużo technicznych aspektów wykonawstwa muzyki zmieniło się przez ostatnie kilkadziesiąt lat i pewne aspekty jakby nie zostały wykorzystane przez naszych wielkich mistrzów, gdyż nie mieli dostępu do elektryczności. Z jednej strony jest to bardzo kuszące, żeby korzystać z tych nowinek i często moim zadaniem jest jakby powstrzymać te zapędy, a czasami wręcz przeciwnie, dzięki temu, że pojawiły się takie jakieś nowe rozwiązania, jakby moim zadaniem jest też ułatwić życie i skierować muzykę na inne tory.
To jest takie trochę życie poszukiwacza muzycznego.
Zdecydowanie tak, to są piękne czasy dla odważnych odkrywców. Ja się bardzo cieszę, że w tym właśnie momencie technicznego rozwoju naszej sztuki w dalszym ciągu można pracować z ludźmi, którzy są mistrzami w swoim fachu. I na przykład moim największym marzeniem, które w tym momencie się spełnia, to jest właśnie praca z ludźmi z bardzo różnych środowisk, którzy jednocześnie są właśnie mistrzami swojego fachu. Czyli z jednej strony są ludzie, którzy znają się świetnie na wykonawstwie muzyki symfonicznej. Z drugiej strony są ludzie, którzy są świetnie przygotowani, jeśli chodzi o wymyślanie, czyli jakby improwizowanie muzyki na żywo, kwestie rytmów bałkańskich, greckich, tureckich, polskich, nawet góralskich. Jakby połączenie specjalistów z różnych dziedzin zawsze według mnie skutkuje czymś bardzo ciekawym, jeśli podchodzi się z szacunkiem do obu stron.
A muzycy filharmoniczni, czyli orkiestra symfoniczna, jak podeszła do tych opracowań?
No muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się pracowało z filharmonią, ponieważ no, to nie jest oczywiście pierwszy raz, kiedy wykonujemy ten materiał. Jakby jesteśmy w siódmym etapie naszej podróży, za każdym razem, kiedy spotykamy się z nowymi muzykami z innych miast, z innych filharmonii, każdy wnosi trochę...
Tak, to jest nowa przygoda.
Nowa przygoda, tak, bo każda orkiestra jest jakby w pewnym sensie żyjącym organizmem. U nas w świecie orkiestratorów właśnie mówi się, że no, pracujemy dla ludzi, prawda? I w momencie, kiedy te nuty zostają ożywione przez takiego właśnie wykonawcę, to dopiero wtedy powstaje muzyka. I mogliśmy się tego, jakby mogliśmy to obserwować teraz na próbach, ponieważ no, niesamowity kunszt filharmonii, jaki mamy na tym koncercie. No, niesamowita sekcja dęta, niesamowici perkusiści, bardzo zaangażowany, zmotywowany kwintet. No, naprawdę bardzo przyjemnie się pracowało.
Lubi pan pracować z orkiestrami symfonicznymi?
Zdecydowanie, ponieważ jest to w pewnym sensie apogeum pewnego myślenia o muzyce. Jest to pełna paleta barw. Jako kompozytor i orkiestrator, będąc na najlepszym miejscu w filharmonii, czyli przy pulpicie dyrygenta, gdzie akustyka jest w zasadzie najlepsza. Tam się stawia w sumie najdroższe nawet mikrofony, żeby zebrać ten cały dźwięk. No, no jest to w pewnym sensie ukoronowanie takiej długiej pracy, którą trzeba wykonać, żeby rzeczywiście te nuty pojawiły się na pulpitach. No i to jest wspaniałe przeżycie.
No właśnie, jest pan pianistą, kompozytorem, aranżerem. Kto pana zaraził tą miłością do aranżacji, do opracowań?
To jest trochę długa droga, ponieważ bardzo, bardzo wcześnie zamarzyłem o tym, żeby rzeczywiście komponować muzykę. Miałem 4 lata, kiedy zacząłem myśleć poważnie o właśnie tworzeniu muzyki.
Byłem jak Mozart.
No, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach już rzeczywiście dużo osób zaczyna bardzo wcześnie. Ja byłem właśnie jedną z tych osób. Mam wrażenie, że po prostu rodzice dostrzegli moje zainteresowanie i też no, nie przeszkadzali mi prawdopodobnie w tym odkrywaniu tego.
I nie musieli pilnować, żeby pan ćwiczył?
Musieli pilnować, oczywiście przez pierwsze lata, tak jak to wygląda w każdej szkole, jakby rodzice chodzą na zajęcia z dzieckiem, kontrolują mniej więcej, bo tak naprawdę większość pracy wykonuje się w domu, więc tak naprawdę rodzic jest w pewnym sensie jednym z nauczycieli. Ja akurat miałem to szczęście, że mam rodzinę po Akademii Sztuk Pięknych, a z drugiej strony mój ojciec jest wynalazcą, więc też wynajdował mi różne sprytne sposoby na ćwiczenia. Ćwiczyłem Bacha po ciemku z zasłoniętą klawiaturą, bo ona też promieniowała tak, żeby wyćwiczyć pewne ruchy rąk. Śpiewałem poszczególne tematy jako kilkulatek.
Świetne pomysły.
Później się okazało, że to są znane i oczywiście świetnie opisane, bardzo dobre metody szkoleniowe, o których nie mieliśmy żadnego pojęcia. Natomiast rzeczywiście były to bardzo skuteczne metody. No i dość wcześnie też zainteresowałem się tym, żeby tą muzykę jednak tworzyć, czyli muzyką improwizowaną, muzyką jazzową. Natomiast zawsze było to w kontekście pewnym, gdzieś tam kompozycja była tego pod tekstem, więc skończyłem akademię dwukrotnie, właśnie z jednej strony jako kompozytor, z drugiej strony jako pianista improwizujący. No i teraz jakby przyszła kolej już od paru lat na bycie dyrygentem swoich własnych opracowań, kompozycji i orkiestracji.
Akurat pana specjalności są takie, że nie musi pan wybierać w swoim życiu, prawda? Wszystko się pięknie dopełnia.
No muszę powiedzieć, że to jest wspaniałe, że człowiek może robić to, co chciał robić przez całe życie i w związku z tym jakby uczył się tego, jakby co później może robić, czyli jakby nie stąpa po jakimś nieznanym gruncie cały czas. To jest oczywiście cały czas wędrówka do przodu. Mam wrażenie, że moje najlepsze kompozycje są przede mną i tak naprawdę człowiek uczy się cały czas. Muzyka to jest przygoda, mam wrażenie, która będzie szersza niż tylko jedno życie, więc trzeba się naprawdę śpieszyć, żeby wydobyć z tego jak najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że dzięki temu, że rzeczywiście otrzymałem tę edukację, a miałem szczęście do pedagogów, no teraz mogę się cieszyć rzeczywiście tym, że praca idzie sprawnie, jakby nie mamy jakby problemów technicznych z jakby wyrażeniem tego, o co nam chodzi.
Aranżacji sam się pan nauczył? Uczył?
Z jednej strony
tak
oczywiście każdy...
Krzysztofa Hardzina, to twierdzi, że sam się nauczył aranżacji.
Tak, Krzysztof Hardzin jest niesamowitym osobnikiem w tym sensie, że rzeczywiście jest samoukiem. W pewnym sensie, jeśli chodzi o kompozycję, w pewnym sensie jeśli chodzi o muzykę improwizowaną, każdy jest trochę samoukiem. Natomiast ja chodziłem od wczesnych lat szkolnych właśnie do szkoły muzycznej, najpierw do pierwszego stopnia, do drugiego stopnia, równolegle z liceum i z podstawówką. Później skończyłem właśnie Akademię Muzyczną.
W pierwszym i w drugim stopniu nie uczą aranżacji. Jedynie jest harmonia, kształcenie słuchu,
tak, to prawda.
Kontrapunkt.
Co jest według mnie czymś, co można by było wprowadzić, ponieważ ludzie szukają tego w szkole i oczywiście są podstawy takie, tak jak pani mówi, że dostajemy ten warsztat. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o kompozycję, jakby ludzie zostają zostawieni trochę samopas. Miałem szczęście do pedagoga, jeśli chodzi o Akademię Muzyczną w Katowicach. Był to wizytujący profesor, który urodził się w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, który jest dziekanem w Austrii, w Grazu. Kompozycji jest to Edward Partyka, który też ma jakieś dalekie polskie korzenie. Wielkoskładowe jakby kompozycje rzeczywiście udało mi się zacząć pod jego okiem pisać. Natomiast najlepiej radzą sobie ludzie, którzy rzeczywiście robią to poza... Szkoła oczywiście nie przeszkadza, mówiąc najoględniej. Natomiast rzeczywiście trzeba szukać samemu. I mi się wydaje, że to też nie tylko chodzi o kompozycję, ale najlepiej radzą sobie rzeczywiście ludzie, którzy nie czekają na pedagoga, który im wyznaczy cele. Ja osobiście jestem jednym z tych bardziej leniwych ludzi, ale też
znaczy,
być może...
że robi pan wszystko na ostatnią chwilę?
Czasem tak się zdarza, natomiast to bardziej chodzi o pewne usposobienie. Ja lubię sobie ułatwiać życie na przykład poprzez pisanie programów komputerowych, które organizują mi życie. Sam gdybym nie miał takiej organizacji, to prawdopodobnie umarłbym już przy trzecim dniu. Mam też szczęście do wspaniałej żony, która mnie wspiera. Także no, nie mogę narzekać, natomiast faktycznie całe życie jest to walka jakby z wewnętrznym leniem, który mówi, że czemu wybrałem akurat taki zawód, w którym trzeba napisać 24 partie.
Czy nie jest pan kompozytorem z ołówkiem w ręku?
Oj, zdecydowanie. Gumką. Zdecydowanie. Tak? Ołówek to jest, szczerze mówiąc, najszybsza droga, żeby napisać kompozycję. A mówi to pani osoba, która zgłębiła jednak te komputerowe rzeczy z lenistwa właśnie. Wszystkie te tak zwane wtyczki do programów do pisania nut. Są programy Sibelius na przykład, które za czasów Bacha, niestety Bach musiał zatrudniać swoich synów do jako kopistów. Tutaj na szczęście nie musimy tego robić, komputer robi to za nas, więc dosyć wcześnie starałem się zgłębić jak najwięcej o tych nowinkach technicznych. Natomiast mimo wszystko, mimo tych wszystkich nowinek, jeśli chcemy napisać jakąś kompozycję, to jednak ołówek.
Czy czuje pan pod
karta,
palcami kompozycję?
To jest kwestia wejścia w pewnego rodzaju proces mentalny, który musi trochę potrwać. I jeśli go przyspieszymy, to tak naprawdę go opóźnimy i będziemy czekać na inspirację. A ołówek na szczęście jest na tyle powolnym narzędziem, że pozwala nam długo trawić tą muzykę w sobie, na tyle długo, na ile musimy spędzić nad napisaniem po prostu tego ołówkiem i de facto, jeśli się policzy te wszystkie minuty, te wszystkie godziny, wychodzi o wiele szybciej.
Dzisiaj naszym gościem jest Nikola Kołodziejczyk. Słuchamy w tej chwili muzyki zaaranżowanej przez niego, wykonywanej przez duży aparat wykonawczy. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Thank you. Mówił pan o wsparciu swojej żony, tak, Agnieszki Kipuszewskiej. Tak.
Agnieszka Kipuszewska.
No ale właśnie, dwie osobowości, chyba różne, czy nie?
No mam nadzieję, że takie monotonnie, to jednak... Agnieszka jest dyrygentem i trenerem wokalnym, prowadzi chór dziecięcy pod Warszawą, prowadziła wiele chórów gospel i jest też po dwóch fakultetach. Dyrygentura chóralna to właśnie jej specjalizacja. W tym momencie nawet wydaje swoją płytę, Fala się nazywa.
Kolejną.
Kolejną, drugą, tak. Pierwszą Polskie Radio zresztą wydało Agencja Fonograficzna Polskiego Radia pod tytułem Silence. Natomiast teraz własne piosenki pod tytułem Fala. Miałem okazję pomóc Agnieszce w tej kwestii, żeby jako pianista zagrać na syntezatorach na tej płycie. Natomiast płyta jest całkowicie autorska Agnieszki. Natomiast Agnieszka, kiedy nie zajmuje się swoją działalnością, bardzo, bardzo mnie wspiera. I myślę, że to też jest jeden z tych czynników, które pozwala mi jako kompozytorowi rzeczywiście poświęcić się muzyce, ponieważ wiem, że są ludzie, którzy, i w tym właśnie dużą rolę ma Aga, też po prostu pomagają mi. To jest pewnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, taki łańcuszek dobra.
To jednak w jakimś stopniu musi poświęcać
na pewno
się na wspieranie pana.
Tak, zdecydowanie. No jest to bardzo miłe. Z drugiej strony mamy też taką zasadę w naszej rodzinie, że jednak kiedy pojawiają się jakieś działania na horyzoncie, wchodzimy w to jakby wszyscy razem.
Wszystko podporządkowane jest.
No staramy się działać na pełnych obrotach, bo jednak jest to zawód muzyka, więc nie mamy odgórnie wyznaczonych granic czasowych naszego zawodu. Więc wszyscy być może zastanawiają się, jak wygląda taki zawód, kiedy nie przychodzi się do pracy na godzinę 9 i po 15, czy po 17, czy też po jakichś nadgodzinach
wraca
się do domu.
Większość społeczeństwa myśli, że leżycie do godziny 12, śpicie i potem wychodzicie na koncert, co jest w ogóle totalną nieprawdą.
Oczywiście mogę mówić tylko za siebie, natomiast jeśli człowiek traktuje poważnie to, co robi, to nawet wręcz przeciwnie, ta praca nigdy się nie kończy i często 15-18-godzinne dni pracy pamiętam i to kilka razy pod rząd, a szczególnie kiedy pojawiają się dni, kiedy następuje kulminacja tych wszystkich zdarzeń, a po pół roku pracy nagle zarządzamy na przykład 60 osobami naraz. No wtedy rzeczywiście wszyscy idą na przerwę, a my dalej pracujemy z kolejną grupą ludzi, więc...
Ale między innymi za to się lubi też tę pracę, prawda?
Oczywiście. Ja jestem... No nie zamieniłbym tego na pewno na żadną inną pracę, gdyż na żadnej innej pracy też się nie znam. Natomiast w związku z tym, że mam wrażenie, że jednak poświęciłem tej drodze rzeczywiście całe życie, no to też czuję się jakby na swoim miejscu i to jest... To jest piękne. No, dzięki temu, że na przykład zostałem zaproszony przez zespół Klezma Force, no to właśnie dzięki temu tak naprawdę jestem dzisiaj z panią. Tutaj rozmawiamy o tym koncercie. I
nie tylko o tym koncercie, ale gdy miał pan tak sam stwierdzić, to co tak było tym impulsem, że ten telefon cały czas do pana w tej chwili dzwoni? To, że pan wypracował w miarę szybko swój własny język muzyczny? Bo tak jest. Naznacza pan wszystkie swoje kompozycje.
Staram się. Na pewno. Na pewno jest to pewnego rodzaju moje podejście do muzyki, czyli staram się nie pisać oczywistych rzeczy i staram się rzeczywiście naginać koncepcję wyjściową, nie w stronę jakby poklasku komercyjnego, tylko rzeczywiście moich własnych muzycznych zainteresowań, co często wymaga po pierwsze trochę więcej pracy, bo też trzeba przekonać w tym momencie muzyków, z którymi się pracuje do danej koncepcji. Z trzeciej strony trzeba rzeczywiście, ma się tylko jedną szansę, w sensie, że jeśli rzeczywiście robi się takie eksperymentalne trochę opracowania, które nie są takimi tradycyjnymi opracowaniami 1:1, że skoro A to B, tylko rzeczywiście wstawia się różne nietypowe rzeczy, no to już musi być rzeczywiście, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę, w związku z tym ta cała praca naukowa, którą trzeba wykonać przed stworzeniem jakiegoś artystycznego dzieła, jest o wiele większa. Natomiast później jakby efekt i satysfakcja jest większa, no i też dzięki temu to pracuje na przyszłość, bo mam wrażenie, że wiele osób myśli, że żeby uzyskać poklask i karierę w świecie muzycznym, na przykład jako autor opracowań, to trzeba to zrobić w taki sposób, w jaki ludzie oczekują tego od opracowania. Rozmawiałem z wieloma młodymi osobami. Miałem szczęście też 2 lata uczyć na Akademii Muzycznej w Katowicach. No i zauważyłem taką tendencję, że jednak ludzie myślą, że jeśli wystarczająco dużo razy skopiują styl pewnego kompozytora, to będą w stanie...
To będzie sukces.
To będzie sukces w danym stylistycznym rejonie. Natomiast później się okazuje, że ten styl, który kopiowaliśmy, staje się naszym stylem i trzeba wykonać troszkę większą pracę jeszcze, żeby wyjść poza te nasze przyzwyczajenia. I mi się wydaje, że w związku z tym, że cały czas szukałem jakichś dosyć ekstremalnych rozwiązań, prostych problemów, co wydawało się dosyć szaleńcze w tamtym czasie, ludzie zaczęli kojarzyć mnie z takimi nieoczywistymi rozwiązaniami i dzięki temu jakby nie mam problemu z otrzymywaniem dziwnych zleceń, co właśnie bardzo mnie cieszy.
Co to znaczy dziwne zlecenia?
No na przykład zlecenia nieszablonowe, tak jak teraz mamy, dzisiaj mamy zespół klezmofor orkiestronicznie tak zwany, czyli muzyka bałkańska, ale też również muzyka świata, muzyka ludowa, bardzo energetyczna, opracowana na orkiestrę symfoniczną, czyli też jest w tym pewna nuta muzyki filmowej i jest to pewnego rodzaju miks wszystkich tych światów. W związku z tym ja jako orkiestrator mogłem rzeczywiście pokazać różne kolory tej orkiestry. Przy okazji oczywiście w służbie tych utworów, które gra zespół Klezmafor, więc cały czas jest to muzyka żywiołowa.
A panowie z zespołu Klezmafor tak od razu łyknęli wszystko, co pan napisał? Czy...
Tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że byli bardzo receptywni. Bardzo tutaj im się podobało to, co im zaprezentowałem, co mnie bardzo cieszyło, bo rzeczywiście no, są to muzycy wykształceni, wirtuozi swoich instrumentów, pedagodzy. Na przykład pan Rafał Grząka jest w stopniu doktora nawet, więc są to nie tylko energetyczni showmeni, ale również też wykształceni i bardzo nagradzani muzycy. W związku z tym bardzo się cieszyłem, że docenili jakby rzeczywiście tutaj nietypowe podejście do ich muzyki, muzyki, którą grali już od wielu, wielu lat, byli z nią zgrani. I tutaj wystąpił pewnie taki element też świeżości, że ucieszyli się, że mogą zagrać swoje utwory w troszkę innej konwencji.
Napisanie muzyki do spektaklu na przykład?
Do baletowego spektaklu, który będziemy teraz pokazywać znowu w Krakowie, inspirowany twórczością Beksińskiego. To jest zupełnie inne spektrum działalności, ponieważ tutaj mamy mały zespół 8-osobowy plus dyrygent, czyli ja grający na fortepianie i duża warstwa elektroniczna, duża warstwa taśmowa. No muszę powiedzieć, że w związku z tym, że twórczość Beksińskiego jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Tutaj też trzeba było zastosować pewne ekstremalne środki z zupełnie innego rejonu, więc muzyka elektroniczna, muzyka konkretna, muzyka taneczna, elektro, scena tak zwana noise'owa, pełny skład taneczny, całkowity body painting wszystkich, czyli malowanie takie 180 stopni na całej scenie.
To kolejne dziwne zamówienie, tak?
Tak, to było też ciekawe, bo dostałem telefon, że jakaś taka fama poszła, że rzeczywiście jestem osobą, która powinna się zająć takim zamówieniem, jako że Beksiński i tak dalej, że Nikola Kołodziejczyk jednak zrobi coś, co będzie organiczne z tym materiałem. No i to było bardzo ciekawe przedsięwzięcie, szczególnie gdyż muzyka powstawała dosyć nietypowo. Zwykle balet jest oparty na muzyce i choreografia do baletu powstaje po skończeniu już całego dzieła. Tutaj w związku z tym, że reżyserem była jednocześnie pani choreograf i autorem całego tego opracowania była szefowa dyrektorka Art Color Ballet Agnieszka Glińska. To jest, mamy w Polsce 2 Agnieszki Glińskie. Jedna jest związana z aktorstwem, druga jest związana właśnie z choreografią i tutaj właśnie rozmawiamy o tej drugiej Agnieszce Glińskiej lub też pierwszej Agnieszce Glińskiej. Zależy jak to tam
teraz wyliczać. Już pan tak namiesza, że nasi słuchacze nie będą wiedzieli, o kogo chodzi.
Tak, w każdym razie Art Color Ballet to jest bardzo, bardzo ciekawy zespół właśnie w oparciu o balet, body painting i bardzo ciekawe rozwiązania sceniczne. W związku z tym pracowaliśmy nad muzyką i choreografią równolegle. Była duża doza komunikacji, wizualizacje były też sprzężone z muzyką, ale również muzyka była inspirowana wizualizacjami. Był to bardzo nietypowy proces.
Ale czuł się pan jako kompozytor, twórca jednak mimo wszystko usługowy?
Jedyne co, to po prostu mieliśmy o wiele więcej komunikacji w tym, co chcielibyśmy zrobić. W pewnym sensie oczywiście jako kompozytor mniej rzeczywiście narzuciłem formy temu utworowi, ponieważ tutaj ukłon w stronę pani reżyser, która miała bardzo klarowną wizję tego, jak powinno się podzielić tą twórczość. Bardzo mi ten tryb pracy odpowiadał, że rzeczywiście mamy pewien cel, do którego dążymy. Miałem absolutną wolność wykonawczą, jeśli chodzi o zaproponowanie sposobu dojścia do tego celu. Natomiast w związku z tym, że pracowaliśmy wspólnie, to ten proces też zupełnie inaczej przebiegał. Także polecam każdemu, kto ma takie możliwości, żeby rzeczywiście pracować w grupach osób, ponieważ zwykle kompozytorzy jednak są osobami takimi
introwertycznymi,
samotnymi. Tak, to jest praca z samym sobą tak naprawdę. I tego też nikt nie uczy. Nikt nie uczy takiej komunikacji kreatywnej, co jest bardzo trudne, ponieważ każdy ma pewne cele, jakieś wyobrażenia i trzeba zwerbalizować bardzo dobrze swoje zamierzenia.
Dzisiaj o muzyce i o zadaniach specjalnych, o projektach niejednoznacznych rozmawiamy z Nikolą Kołodziejczykiem.
Czyli rozumiem, że takie szablonowe zamówienia pan odrzuca. Stara się pan właśnie je przerobić na swój sposób.
To znaczy zawsze na początku jest to rozmowa, na ile mogę rzeczywiście zaproponować swoją wizję. Jeśli musiałbym się podporządkować pod jakąś bardzo konkretną wizję, która według mnie nie jest czymś nowatorskim, to jest odtwórcze jakieś działanie, prawdopodobnie będę mniej skłonny do tego. Na pewno na każdym kroku będę starać się pokazać coś nowego. I mam wrażenie, że zawsze, kiedy padały takie propozycje, oczywiście na początku ludzie są sceptyczni, bo to zawsze w sumie ciężko opowiadać o czymś, czego jeszcze nie ma, prawda? Więc łatwo jest, bardzo małe ryzyko jest dla takiego zamawiającego, jeśli jeśli wie, o czym rozmawiamy, a nie tylko potrafię nakreślić, w którą stronę będziemy poszukiwać. Więc bardzo łatwo mi się nawiązuje współpracę z ludźmi odważnymi rzeczywiście. Jeśli ktoś potrzebuje oczywiście jakiegoś takiego szablonowego rozwiązania, mam wrażenie, że też zwykle ten telefon jakby już do mnie nie dochodzi, bo tak naprawdę nie jestem osobą, nie jestem jakąś bezludną wyspą na oceanie tutaj muzycznym. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się taką twórczością i bardzo dużo utalentowanych ludzi, którzy mają bardzo duże zasoby i wiedzy i świetnie, świetnie pracują. Natomiast wydaje mi się, że moją właśnie działalnością, jakby mocą tego są te dziwne rzeczy.
Dziwne i interesujące.
Tak, bo dziwne to jest zwykle pejoratywne stwierdzenie, a dla mnie poszukiwanie czegoś nowego, ja mam takie, można powiedzieć, że rozdzielam pewne rzeczy. Rzeczy mogą być proste, ale jednocześnie proste w odbiorze, ale skomplikowane w technicznym stwierdzeniu, czyli nieoczywiste dla osoby, która jest zaangażowana w ten proces.
I takie pan lubi najbardziej.
No, ja lubię rzeczywiście rzeczy, które łączą różne środowiska, różne koncepcje. Moja pierwsza płyta, która na szczęście dla mnie zdobyła na przykład Fryderyka, to była płyta, na której łączyliśmy koncepcję taką big bandową, taką tak zwaną mainstreamową, czyli tą główny nurt jazzowy z nurtem eksperymentującym, czyli tak zwanymi muzykami free jazzowymi oraz muzykami klasycznymi, czyli w takim klasycznym big bandzie mieliśmy instrumenty właśnie znane tylko z muzyki symfonicznej. Moja druga płyta to było połączenie muzyków barokowych z muzykami improwizującymi.
Barok progresywny.
Pierwsza płyta to było Coordination. No, teraz na przykład właśnie ta płyta Klezmer orkiestronicznie, to jest połączenie właśnie tych wpływów world music z muzyką filmową. Więc z jednej strony moim zadaniem jako kompozytor jest wymyślić bardzo dziwną koncepcję, ale pokazać ją maksymalnie kompetentnie w pewnym sensie, że nie robimy pewnej hochsztaplerki, że wymyślamy dziwne koncepcje i nie realizujemy ich.
Takich twórców nie brakuje niestety.
Tak, no dla mnie jest to jednak, stawiam sobie za punkt honoru, żeby jednak materiał był spójny, żeby był łatwy dla wykonawców, a jeśli jest coś trudnego, to musi być to logicznie uzasadnione jakimś muzycznym zabiegiem. Więc wydaje mi się, że też dlatego ten telefon jednak dzwoni, że nie jestem zły dla wykonawców.
Artystów.
Dla artystów, tak. Myślę, że jest jakaś nić porozumienia.
Robi pan rzeczy dziwne, które są w dodatku doceniane i nagradzane. I to chyba jest miłe.
Ojejku, to bardzo.
Może za chwileczkę pan powie, że pana nagrody nie interesują, a jednak to jest miłe.
Nie, bardzo mnie interesują i jest to, muszę powiedzieć, że bardzo duże szczęście dla mnie, ponieważ to mi bardzo, bardzo ułatwia pracę, ponieważ w związku z tym, że robię takie dosyć eksperymentalne rzeczy, to ten poziom ryzyka jest dosyć duży, jeśli chodzi o zamówienia. I każda taka nagroda jakby ten poziom ryzyka zmniejsza, ponieważ jest jednak jakaś grupa osób, która stoi za mną. Kiedy otrzymałem właśnie te dwie nagrody Fryderyk, rzeczywiście zauważyłem zmianę zupełnie w tonie dyskusji przy zamawianiu nowych kompozycji, ponieważ ludzie już nawet ci, którzy nie byli tak za bardzo związani ze środowiskiem, które jakby rozpoznawało moją twórczość, mogli wesprzeć tymi nagrodami. W związku z tym oczywiście nagrody jakby nie tworzą muzyki. Nagrody są w pewnym sensie wtórne. Natomiast według mnie i mam wrażenie, że też dla osób, które robią muzykę nieoczywistą, mało komercyjną, nagrody są dosyć ważne, ponieważ no jednak zakres osób, które interesują się taką muzyką, która nie jest oczywista, jest w pewnym sensie ograniczony, ponieważ ludzie otrzymują coś, czego się nie spodziewali. W związku z tym na przykład marketingowo jest to bardzo trudne do przekazania, co to jest za muzyka, ponieważ jeśli robi się coś na pograniczu dwóch różnych gatunków, to teraz jest pytanie, czy należy stosować marketing tego pierwszego gatunku, czy tego drugiego gatunku. To są dwie różne rzeczy.
Z tym mają szczególnie sprzedawcy problem, gdzie umieścić płytę, tak?
No to jest jakby jeden z problemów, ale na przykład mamy media, które są sprofilowane na przykład na odbiorcę klasycznego, ale są też media, które są sprofilowane na odbiorcę, powiedzmy to, rozrywkowego i mamy również pewną grupę mediów, które są stworzone dla na przykład odbiorcy jazzowego.
I wszędzie się pan mieści.
No właśnie i to jest, z jednej strony człowiek się mieści wszędzie, ale z drugiej strony w jaki sposób powiedzieć, co to jest za muzyka, ponieważ osoba, która oczekuje w tutaj jazzu, takiego rasowego jazzu, myśli sobie, no to jest człowiek po akademii muzycznej jazzowej, to prawdopodobnie będzie to jazz. ale z drugiej strony jest to inspirowane jazzem, ale to nie do końca jest jazz, więc jest pewien niedosyt. Muzyk klasyczny słyszy inspirację, słyszy tą akademię muzyczną prawdopodobnie gdzieś tam w tle, ale z drugiej strony nie jest to muzyka klasyczna, jest tam więcej rozwiązań rytmicznych, więcej takich aleatoryczno-improwizatorskich. Muzyk, słuchacz muzyki rozrywkowej, na przykład okazuje się, że tą pierwszą płytę Coordination, jeśli słyszą fani death metalu, bardzo im się podoba, bo jest tam mocne uderzenie, a z drugiej strony nie ma ani jednej gitary. W związku z tym jest to coś nowego.
Coś dziwnego.
Ponieważ tak, zamiast czterech ludzi, nagle 24 osoby grają z dużym wolumenem, dynamicznymi różnicami, ale z drugiej strony nikt jakby nie promuje tej płyty jako płytę death metalową, w związku z tym ci ludzie o tym nie wiedzą. Jakby najwięksi fani, których znalazłem, a na szczęście pojawiło się kilka takich osób, które rzeczywiście śledzą nasze koncerty, jeżdżą na nasze wszystkie wykonania, to są osoby, które trafiły na tą muzykę przez przypadek i mam wrażenie, że rzeczywiście jest to pewien problem, że osoba, która robi takie rzeczy, które ciężko zaszufladkować, no właśnie musi trafiać na ludzi, którym się to podoba troszkę przez przypadek i dlatego te nagrody są dosyć ważne, ponieważ rozszerzają rzeczywiście krąg osób, które przez przypadek dowiedziały się o tej płycie lub jakiejś innej mojej twórczości, być może klasycznej, przy jakimś prawykonaniu, drążą, żeby zobaczyć, co się dzieje. A jeszcze, żeby bardziej skomplikować, to każda taka płyta jest zupełnie inna do zupełnie innego odbiorcy. Tutaj muzyka barokowa, tutaj muzyka big bandowa, tutaj mamy muzykę filmową, tutaj muzyka elektroniczna i no jak to połączyć w jedno?
Ale to właśnie to jest najważniejsze, żeby nie wrzucić w jakąś szufladkę, żeby nie móc wrzucić.
No ja, dla mnie to jest główny powód jakby radości, że rzeczywiście jakby człowiek nie osiada na laurach, robi coś ciekawego, odkrywa nowe pola zainteresowania. Z drugiej strony te wszystkie rzeczy cały czas są we mnie, więc nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka i do jednej płyty, bo to byłoby bardzo bigosowate, że tak powiem, muzycznie. Więc trzeba jednak profilować swoje działania. Natomiast rzeczywiście te rzeczy są, więc one się pojawiają w różnych momentach i mam wrażenie, że cały czas niektórzy słuchacze są zaskoczeni kolejnymi płytami.
A do rozmowy powrócimy już za chwilę. Nikola Kołodziejczyk, kompozytor, pianista, aranżer. jest dziś naszym gościem.
Telefon dzwoni, ma pan kolejne zamówienia, a mówi sam o sobie, że jest osobą leniwą?
Tak, zdecydowanie jestem tak, bardzo...
Jak to pan wszystko godzi?
Jestem trochę zakochany w muzyce, więc jest to moja pasja. Gdyby, właśnie mi się wydaje, że też dlatego lubię eksperymentować, że bardzo szybko się nudzę sztampowymi rozwiązaniami i to jest w pewnym sensie moja odpowiedź dla samego siebie, że po prostu wychodzimy poza siebie cały czas, szukamy nowych rozwiązań, cały czas jest ta nutka adrenaliny. I ja też jestem osobą bardzo ciekawą i każdy projekt to też jest 80% czegoś, co wiem, jak będzie brzmiało i 20% różnych eksperymentów, które są ukryte w partyturze. I ten sposób też sprawdza się dla mnie, bo z jednej strony każda kompozycja jest możliwością, żeby rozwinąć się jako twórca, a z drugiej strony też każda kompozycja jest jednak pewną obligacją, że to musi być pewnego rodzaju dzieło, które no nie zaskakuje jakością w negatywny sposób.
A co jest dla pana ciekawsze do pracy? Czy tworzenie własnych dzieł, czy praca nad już kompozycjami, praca aranżerska?
To dużo zależy od, jeśli chodzi o pracę aranżerską, to dużo zależy od zamawiającego, ponieważ jak wszyscy twórcy wiemy, nie ma nic gorszego niż zamawiający, którego oddech czujemy na plecach. I ja akurat miałem duże szczęście i też staram się pracować z ludźmi, którzy po prostu mają duże zaufania do mojej pracy. I wtedy rzeczywiście można stworzyć dzieło na najwyższym poziomie, jaki się reprezentuje. Bo wtedy rzeczywiście... Bardzo mi się podobała pewna alegoria, jeśli chodzi o twórcę gier komputerowych. Jest twórca gier komputerowych, który jest uznany za człowieka, który tworzy małe arcydzieła, które nie sprzedają się zbyt dobrze, nie jest dużym studiem deweloperskim, że tak powiem. Natomiast tworzy niezapomniane gry, jest to tak zwany Tim Schafer, to jest jego imię i nazwisko, opowiadał o tym procesie, w jaki sposób tworzy się koncepcja gry komputerowej i dlaczego jest to bardzo niekompatybilne z tym, żeby rzeczywiście był człowiek, który za nami stoi i rzeczywiście kontroluje, w jaki sposób to działa. W sferze gier komputerowych to są tak zwani wydawcy, czyli publisher po angielsku. Ci wielcy wydawcy, czyli te sklepy z grami komputerowymi elektroniczne, zwykle fundują taką właśnie twórczość, ale z drugiej strony narzucają dużo ograniczeń i Tim Schafer porównał właśnie tworzenie takiej gry do tworzenia obrazu i obraz leży na stole i na ten obraz powoli z góry skapują krople farby, które tak są zawieszone w przestrzeni i twórca manipuluje kolorami tak, żeby w momencie, kiedy one już tak opadną na ten obraz, żeby były dobrze ułożone, żeby ten obraz się stworzył tak w jednej chwili. Ale w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli w procesie tworzenia, te krople powoli opadają tak z góry i w tym momencie twórca powoli sobie te krople aranżuje tak, jakby chciał. No i w tym momencie przychodzi taki zleceniodawca lub właśnie ten tak zwany publisher i mówi, a może byśmy najpierw wszystkie czerwone krople ułożyli na obrazie, a później niebieskie. No nie, to w ogóle tak się nie da, to musimy tutaj, to trzeba holistycznie, tak całościowo działać. A jakbyśmy na przykład pomyśleli o tym, że będziemy tak rzędami te krople układać. Nie, to tak się nie da. I niestety rzeczywiście te ograniczenia rzeczywiście powodują, że twórczość staje się gorsza. W związku z tym, w tym kontekście rzeczywiście komponowanie swoich własnych dzieł nie ma tego ograniczenia. Możemy tworzyć co chcemy. Ale z drugiej strony, mając tą ramę, mając wymiary tego dzieła, rzeczywiście mózg zupełnie inaczej pracuje i koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić w obrębie tych ograniczeń, które mamy, czyli opracowania danego dzieła, jak daleko możemy się posunąć, żeby to dzieło dalej było na świeczniku, żeby to dzieło dalej
otoczyć. Być może dostało drugiego życia nawet.
Otoczyć szacunkiem, tak. No, zresztą niedawno miałem taką okazję, dostałem zlecenie, zamówienie w Filharmonii Szczecińskiej, aby opracować na okrągłą rocznicę urodzin Karłowicza, żeby opracować jego pieśni na fortepian i głos, na big band i orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem Agaty Zubel, czyli wybitnej sopranistki i również kompozytorki, więc tutaj miałem pokrewną duszę. No i z jednej strony muzyka Karłowicza jest na tyle komunikatywna i świetnie napisana, że chciałoby się jednak zrobić to jeden do jeden, ale, ale z drugiej strony ja jako kompozytor i jako autor...
Pan zanudził.
To znaczy, to nawet nie o to chodzi, ponieważ fortepian, mimo że jest bardzo pojemnym instrumentem, jednak porównując fakturę fortepianową, a fakturę połączonych sił Big Bandu i orkiestry symfonicznej, no jest to o wiele więcej instrumentów i o wiele więcej muzyków, o wiele więcej kolorów, które możemy dać, co zresztą możemy posłuchać w muzyce Karłowicza symfonicznej. Też był świetnym orkiestratorem. On co prawda nie oszczędzał muzyków, także jego poematy są dosyć trudne miejscami. Natomiast ta muzyka mieni się kolorem barw i też moim zadaniem jest też nie robić tego odtwórczo, tylko rzeczywiście wprowadzić te kolory, więc nie mogłem zrobić tego od tak po prostu, że fortepian gra A-dur, to my ten A-dur zagramy sobie w orkiestrze, tylko rzeczywiście wprowadzić różne kontrapunkty. No i wyszła nam z tego muzyka lat 30., taka nawet powiedziałbym, że broadwayowa. I mam taką teorię, że rzeczywiście Karłowicz był dużą inspiracją dla naszych polskich kompozytorów, którzy zresztą emigrowali do Ameryki i stali się twórcami stylu broadwayowego, czego w sumie mało kto wie, że nasi kompozytorzy, Kaper i inni, no to były jednak podpory tego stylu. I mam wrażenie, że Karłowicz tam pod spodem gdzieś przymyka oko.
Nagraliście ten materiał? Nie?
Ten materiał został nagrany jako wykonanie na żywo dla TVP Kultura, która zainteresowała się tym projektem w połowie naszej pracy. Zakładam, że będzie jeszcze puszczany. 5 stycznia była premiera w telewizji. Natomiast nie nagraliśmy go studyjnie. Jestem bardzo ciekaw, czy znajdą się fundusze na to, żeby rzeczywiście coś takiego zrobić. Z tego co wiem, no, jest teraz dobry moment, ponieważ jest to rzeczywiście okrągła rocznica. Natomiast to są jednak duże projekty, więc jednak to musiał być ktoś, kto ma bardzo dużo cierpliwości do takich rzeczy.
Nikola Kołodziejczyk, bardzo panu dziękuję. Ciekawy, wyjątkowo artysta, nie bojący się dziwnych wyzwań, nie oszczędzający muzyków też. Podobnie jak Karłowicz.
Staram się, żeby muzycy też byli zadowoleni.
Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję.